kiedy niezwykle skomplikowany system operacyjny na komputerze nagle wyrzuca taki, wiesz, błąd krytyczny, ekran gaśnie, a cała niezapisana praca po prostu przepada.
O rany, koszmar. I wtedy człowiek ma ochotę rzucić klawiaturą przez okno, prawda?
No dokładnie. I ludzkim instynktem rzadko jest wtedy chęć, zgłębiania instrukcji obsługi. Zamiast tego od razu pojawia się frustracja i takie bardzo konkretne założenie, że twórcy tego oprogramowania to prawdopodobnie sadyści.
Jasne, że kod napisano wyłącznie po to, żeby uprzykrzyć nam życie.
Właśnie tak to działa. I zazwyczaj, żeby poznać, jak działa architektura takiego systemu, to analizuje się jego te płynne procesy, eleganckie rozwiązania. Ale dzisiaj zrobimy coś zupełnie odwrotnego.
Mm-hmm.
Będziemy psuć system. Tak jakby spróbujemy zrozumieć, jak działa struktura świata, używając do tego skrajnej frustracji zgłoszeń błędów od kogoś, kto znalazł się w samym centrum takiego kosmicznego kryzysu.
Brzmi intrygująco.
Naszym celem w dzisiejszej analizie materiałów źródłowych jest przyjrzenie się naturze Boga, ale zrobimy to poprzez całkowitą dekonstrukcję błędów. Opieramy się tutaj na 27. sesji wykładów doktora Johna Waltona,
która jest poświęcona teologii Księgi Hioba.
Zgadza się, ale zamiast szukać tam prostych odpowiedzi o tym, jaki Bóg faktycznie jest, przyjrzymy się temu, w jaki... Powiedzmy to wprost, katastrofalny sposób sam Hiob go zinterpretował.
I muszę przyznać, że to jest absolutnie fascynujące, a zarazem takie przełomowe podejście do tego tekstu. Bo Księga Hioba rzadko bywa czytana jako studium ludzkich błędów poznawczych.
Zazwyczaj widzimy w niej raczej taki poetycki poemat o cierpieniu, prawda?
Dokładnie. Taki bardzo linearny utwór o niezrozumiałym cierpieniu. Ale analiza Waltona uświadamia nam jedną rzecz, że te błędne poglądy Hioba wcale nie są uwięzione gdzieś tam w starożytności.
Mm-hmm.
To są takie fundamentalne, psychologiczne pułapki. To te same mechanizmy, które dzisiaj uruchamiają się w ludzkim umyśle za każdym razem, gdy w życie wkracza nagły chaos i jakaś totalna utrata kontroli.
Czyli Hiob staje się tutaj takim naszym lustrem?
Właśnie. Kiedy ten nasz metaforyczny system operacyjny zawodzi, umysł nie znosi próżni. Od razu zaczyna tworzyć teorie na temat tego, kto stoi za klawiaturą stwórcy i dlaczego akurat teraz rzuca nam kłody pod nogi.
No i ta pierwsza z teorii, po którą Hiob sięga, instynktownie dotyka takiego bardzo pierwotnego lęku, nie? Przed byciem nieustannie obserwowanym.
Oj tak.
Skoro świat tak wydaje się zepsuty i wszystko idzie źle, pierwszą linią obrony jest założenie, że systemem zarządza ktoś niezwykle małostkowy. Hiob po prostu zaczyna wyobrażać sobie Boga jako kogoś w rodzaju, takiego kosmicznego mikromenadżera.
Mhm. To bardzo dobrze widać w 7 i 14 rozdziale księgi.
Zgadza się. Hiob jest tam wręcz obsesyjnie skupiony na tym, że jakaś wyższa siła patrzy mu ciągle na ręce, waży każdy krok i tylko czeka na potknięcie. Taki paraliżujący strach przed osądem, który opiera się na mikroskopijnych detalach.
I to jest postawa, którą Walton identyfikuje jako jedno z takich najpowszechniejszych zniekształceń w naszym myśleniu o cierpieniu.
Że niby wpadamy w to samo dzisiaj?
Zdecydowanie. Kiedy spada na człowieka seria jakichś niewytłumaczalnych nieszczęść, to bardzo łatwo wpaść w dokładnie ten sam schemat. Ludzie często formują w głowie myśli w stylu, czego on jeszcze ode mnie wymaga. Przecież zrobiłem wszystko, o co prosił.
O tak, takie poczucie odhaczenia wszystkich punktów na liście.
No właśnie. Zaczyna się rodzić taki obraz Boga, który jest tak bezwzględnie wymagający, wręcz nieludzki w swojej precyzji. Umysł zaczyna podpowiadać, a co jeśli jakaś drobna przewina sprzed 20 lat nie została zapomniana?
Że system wciąż trzyma urazę za ułamek błędu.
Tak. Tworzy się wizerunek kogoś z kalkulatorem i czerwonym długopisem. Kogoś, kto nigdy nie zamyka starych rachunków.
Ale poczekaj chwilę, bo tu pojawia się potężny dysonans. Skoro z jednej strony dowiadujemy się z analizy Waltona, że Bóg absolutnie nie jest takim małostrunutkim mikromenedżerem, to z drugiej strony w samych materiałach, które analizujemy, mamy odniesienie do Ewangelii Mateusza. do rozdziału 5.
Aha, skazania na górze.
Dokładnie. I tam werset 48 brzmi wyjątkowo jednoznacznie. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Przecież to jest podręcznikowa definicja braku jakiejkolwiek elastyczności.
Brzmi jak bardzo wysoka poprzeczka, zgadzam się.
Jeśli główny przekaz brzmi bądź doskonały, to jak tu nie czuć, że system wymaga absolutnej bezbłędności? Mnie to natychmiast przywodzi na myśl takiego toksycznego szefa z korporacji. Kogoś, kto potrafi zignorować 10 lat genialnej pracy, żeby zniszczyć komuś karierę za, za jedną literówkę w ważnym mailu do klienta.
No tak, takie podejście zerowej tolerancji na błędy.
Właśnie. Skoro tak wygląda wymóg systemowy, to Hiob miał chyba pełne prawo czuć się osaczony. Jak w ogóle pogodzić ten werset z obaleniem mitu mikromenedżera? Zatem, rozpakujmy to.
I to jest ten kluczowy moment, w którym musimy bardzo precyzyjnie rozróżnić warstwę językową od tego, jak faktycznie działa ten mechanizm. I Walton robi to tutaj ze znakomitym skutkiem, bo to zestawienie wezwania do doskonałości z małostkowością korporacyjnego szefa to jest gigantyczny błąd interpretacyjny.
Taki sam, w jaki wpadł Hiob?
Dokładnie, w ten sam, w który wpadł Hiob i w którym my wpadamy dzisiaj. Ten werset z Mateusza, jeśli spojrzymy na jego pierwotne znaczenie kulturowe i teologiczne, absolutnie nie oznacza takiego bezlitosnego pociągania człowieka do odpowiedzialności za...
Za każdy drobiazg.
Tak, autor tego opracowania nazywa to ściganiem za minutowe odchylenia. Tu w ogóle nie chodzi o bezbłędność statystyczną. Ani o brak literówek w kodzie naszego życia.
To o co chodzi?
Żeby zrozumieć, dlaczego ten obraz mikromenedżera jest fałszywy, musimy spojrzeć na inny dokument z tamtej epoki. Konkretnie na psalm 103, który te materiały źródłowe przywołują jako swoistą korektę takiego myślenia.
Okej, to co dokładnie ten dokument zmienia w naszym rozumieniu całej tej sytuacji?
Wprowadza on fundamentalną zmienną do tego równania. Mianowicie świadomość naszej kruchości. Psalm 103 mówi wprost, że Bóg wie, z czego ulepieni są ludzie. Zna ograniczenia.
Czyli wie, że jesteśmy prochem.
Właśnie. Doskonale rozumie, że system, w którym człowiek funkcjonuje, po prostu jest podatny na awarię. Bóg z tego ujęcia zupełnie nie operuje w trybie takiego inspektora z lupą.
Aha, czyli skupienie się Hioba na tej rzekomej małostkowości to...
To jest klasyczna projekcja psychologiczna, jak zauważa Walton. Przynosimy po prostu ten nasz własny lęk przed porażką i obsesję na punkcie bycia ocenianym na istotę wyższą.
Sami budujemy ten wizerunek księgowego.
Z czerwonym długopisem w dłoni, tak. Podczas gdy w rzeczywistości, według założeń tej teologii, Bóg to ktoś, kto rozumie ograniczenia ludzkiej natury lepiej niż sam człowiek. Hiob walczy z cieniem, który stworzył z własnego poczucia winy.
Wow. Zatem mikromanager to iluzja. Ale wiesz co? Usunięcie tej iluzji wcale nie przyłasi ulgi. Bo kiedy człowiek w końcu uświadomi sobie, że Bóg jednak widzi ten szeroki obraz i wie, jacy jesteśmy krusi, a cierpienie mimo wszystko trwa...
O tak, wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie.
No właśnie. Wtedy ludzki umysł wchodzi na znacznie, znacznie mroczniejsze terytorium. Dedukcja staje się przerażająca, skoro Bóg nie jest drobiazgowy, ma władzę, a moje życie wciąż leży w gruzach bez logicznego powodu, to wniosek narzuca się sam. Bóg jest po prostu niesprawiedliwy.
I to jest ten moment, w którym Księga Hioba przestaje być taką prostą opowieścią o znoszeniu straty. Zmienia się w brutalny dramat, wręcz na sali sądowej. Widzimy tu niesamowitą ewolucję psychologiczną samego Hioba.
Przechodzi od akceptacji do ataku, prawda?
Dokładnie tak. Bo w tych pierwszych dwóch rozdziałach, na przykład w wersecie 1.21, on zdaje się w pełni akceptować sytuację.
Pan dał, pan zabrał i tak dalej.
Tak, te słynne stoickie deklaracje o przyjmowaniu dobra i zła. Ale materiały kładą ogromny nacisk na to, byśmy zrozumieli, że to była tylko postawa tymczasowa. Szok powoli ustępował miejsca takiemu przewlekłemu bólowi.
Mhm.
I kiedy docieramy do rozdziału 9, następuje subtelna, ale naprawdę drastyczna zmiana. W wersecie 19 Hiob zaczyna tak filozoficznie: gdyby chodziło o sprawiedliwość, nikt nie mógłby rzucić mu wyzwania, bo jego siła jest zbyt wielka.
A zaraz potem rzuca oskarżenie.
Zaledwie 3 wersety później ta bezsilność przeradza się w twardy zarzut. Hiob wypala wprost, że Bóg niszczy tak samo niewinnych, jak i niegodziwych.
I to wprowadza nas do bardzo ważnego starożytnego pojęcia, z którym Hiob zaczyna tutaj szarżować. Chodzi o to hebrajskie słowo mishpat, co oznacza po prostu sprawiedliwość, praworządność.
Tak, prawny ład.
W rozdziałach 19 i 27 Hiob krzyczy, że Bóg celowo odmówił mu tego prawa do mishpat. To już to nie jest użalanie się nad sobą, to jest wezwanie prokuratora. A w 16 rozdziale Bóg zostaje nazwany napastnikiem, wojownikiem bez litości. I wiesz co? Muszę przyznać, że ta logika jest niezwykle przekonująca dla kogoś, kto cierpi.
Dlaczego tak uważasz?
No bo spójrzmy na to z boku. Jeśli przyjmiemy założenie, że absolutna sprawiedliwość jest fundamentem, na którym zbudowano ten wszechświat, to dlaczego matematyka tego świata w ogóle się nie zgadza? Dlaczego codziennie widzimy, jak dobrzy, niewinni ludzie cierpią, a ci, którzy łamią zasady, piją szampana na jachtach?
No tak, ten zgrzyt jest ewidentny.
Skoro Bóg ma władzę i ma zasady, to brak natychmiastowej interwencji musi oznaczać niesprawiedliwość. System ewidentnie nie działa tak, jak reklamowano na pudełku, nie?
I to jest prawdopodobnie najtrudniejsze pytanie, jakie stawia ta księga. A odpowiedź, którą wydobywa z tego Walton, wymaga całkowitego zresetowania naszego sposobu myślenia o rzeczywistości. I tu musimy na chwilę wejść w detale, bo to jest absolutnie fascynujące. Błędem Hioba i w ogóle błędem większości z nas jest przekonanie, że kosmos nosi na sobie takie codzienne, namacalne pieczęcie wszystkich atrybutów Boga.
W czasie rzeczywistym.
W czasie rzeczywistym zakładamy z góry, że takim operacyjnym zadaniem Boga na każdy dzień jest ręczne egzekwowanie sprawiedliwości. Traktujemy wszechświat jak globalną księgę rachunkową.
Gdzie wpłacasz dobro o 8 rano, a o 15 masz zwrot na koncie.
O właśnie. Dobro księgowane na plus 24 godziny, a zło od razu skutkuje karą. Ale analiza wykładów Waltona bezlitośnie obnaża, że Bóg zupełnie nie zarządza rzeczywistością za pomocą takiego mechanizmu.
Zaraz. Jeśli wyciągniemy z tego układu bezpośrednią, natychmiastową sprawiedliwość, ten cały miszpat, to dla Hioba i dla każdego z nas ten system zaczyna wyglądać jak czysta, przerażająca losowość, zwykła anarchia. Jeśli wszechświat nie jest zarządzany przez kosmiczny kodeks karny, to co powstrzymuje to wszystko przed całkowitym rozpadem?
Odpowiedzią, wokół której budowana jest cała teologia księgi, jest mądrość, a nie natychmiastowa sprawiedliwość. Żeby to dobrze zilustrować, Walton wprowadza taki podział na 3 stany w świecie.
Jasne?
Mamy porządek, mamy brak porządku, z angielskiego non-order, oraz mamy nieporządek, czyli disorder. I to rozróżnienie to jest klucz do wszystkiego.
Jaka jest różnica między brakiem porządku a nieporządkiem?
Brak porządku to są siły i zjawiska moralnie neutralne, ale całkowicie nieprzewidywalne. Pomyślmy na przykład o grawitacji, zjawiskach pogodowych, tektonice płyt, czy nawet ludzkiej biologii i starzeniu się.
Czyli to nie jest ani dobre, ani złe z założenia.
Dokładnie. Huragan nie jest zły sam w sobie. On po prostu jest przejawem tego braku porządku, który może zniszczyć czyjś dom, niezależnie od tego, czy mieszka tam święty człowiek, czy oszust. Z kolei nieporządek to świadome zło, ludzki grzech, celowa krzywda.
O rany, czyli kiedy Hiobowi zawalił się ten jego cały świat, wrzucił on to wszystko do jednego worka z napisem niesprawiedliwość Boga. W ogóle nie oddzielił tego neutralnego braku porządku wynikającego z samej konstrukcji świata od kwestii sprawiedliwości.
W punkt.
Walton argumentuje, że mądrość polega na zarządzaniu tym całym układem, tak, by ostatecznie, długofalowo zmierzał w dobrym kierunku, mimo że dopuszcza istnienie braku porządku.
Mm-hmm.
Zmuszanie Boga, żeby reagował natychmiastowym wyrokiem na każde zdarzenie, żeby na przykład za każdym razem naginał prawa fizyki, by sprawiedliwość triumfowała w danej sekundzie, to paradoksalnie czyniłoby go kimś mniejszym.
Bo byłby uwięziony w jakichś naszych prawniczych ramach.
Tak. Gdyby musiał operować wyłącznie w ramach ścisłego kodeksu karnego, pociągając za sznurki tylko wtedy, gdy ktoś na to zasłuży, stałby się po prostu bezwolnym wykonawcą zewnętrznego prawa, niewolnikiem własnego mechanizmu.
W materiałach pada przy tym niesamowicie mocne sformułowanie, bo Hiob, próbując ująć to zjawisko, uznaje, że Bóg, który pozwala na ten cały chaos i nie reaguje od razu, staje się, cytuję, potworem chaosu.
Mhm.
Z angielskiego chaos creature.
Skoro zasady gry nie polegają na wymianie typu, no wiesz, nagroda za dobro, uderzenie piorunem za zło, to w binarnej logice Hioba Bóg przestaje być strażnikiem porządku. Staje się uosobieniem ciemnych sił, kimś, kto napawia się brakiem reguł.
I to jest właśnie kwintesencja naszego ludzkiego błędu poznawczego. Bo my myślimy wyłącznie w kategoriach czarno-białych. Z jednej strony chcemy idealnego, matematycznego porządku, gdzie na wszystko jest od razu paragon, a z drugiej strony, jeśli tego nie ma, no to zostaje tylko całkowita anarchia i Bóg jako potwór chaosu.
Nie widzimy niczego pośrodku.
Hiob zupełnie nie potrafi dostrzec tej trzeciej drogi boskiej mądrości, która posiada wyższy cel, nawet jeśli dopuszcza te elementy pozornie pozbawione ładu. I dopóki człowiek tego nie zrozumie, to będzie się w nieskończoność szarpał z tym systemem, prawda?
Wpadając w coraz większy gniew. I ten gniew, ta ogromna bezsilność, prowadzą nas prosto do trzeciego etapu tej układanki, najbardziej zdesperowanego kroku ze wszystkich.
Jakiego?
Kiedy zawodzą prośby, a Hiob uznaje, że ma do czynienia z potworem chaosu, który ma w pogardzie ludzką sprawiedliwość, robi to, co zrobiłby chyba każdy użytkownik potężnego systemu, zapędzony w kozi róg. Zaczyna szukać luki w kodzie.
Próbuje zhakować system.
Tak. Skoro sprawiedliwy proces jest zablokowany, Hiob przechodzi do w pełni świadomej manipulacji.
Pod względem psychologicznym to jest chyba najbardziej współczesny nam fragment tej księgi. Kiedy on traci nadzieję na uczciwe wysłuchanie, w ogóle przestaje traktować Boga jako partnera, Bóg staje się narzędziem, instrumentem, z którym po prostu można pogrywać.
I to widać w rozdziale 31, zgadza się. Z tą jego tak zwaną przysięgą niewinności.
Tak. To jest niesamowicie mroczne, ale zarazem taki mistrzowski manewr taktyczny z jego strony. Hiob staje przed wszystkimi i publicznie wylicza zbrodnie, których na pewno nie popełnił, a na sam koniec rzuca w przestrzeń takie wyzwanie. Niech mnie uderzy śmierć, jeśli teraz kłamie.
To wypis Wymaluj przypomina sytuację ze świata prawa korporacyjnego. Wyobraź sobie, że zdesperowany użytkownik znajduje w takim dziesięciostronicowym, napisanym maczkiem regulaminie usług, jeden mały kruczek. Hiob gra tu w takie kosmiczne szachy.
W jaki sposób?
Używa faktu, że Bóg milczy przez cały ten czas. Logika jest po prostu bezwzględna. Wypowiem swoją niewinność na głos, jeśli Bóg do tej pory nie odpowiedział i będzie milczał dalej, no to w świetle prawa to milczenie staje się potwierdzeniem mojej racji. To jest wygrana przez zasiedzenie.
Mhm.
Wadasz skargę support nie odpowiada w ciągu 30 dni z piorunem z jasnego niebia, więc system automatycznie przetwarza to na twoją korzyść. Zimny, prawny pad.
I dokładnie ten mechanizm Walton opisuje w materiałach jako zjawisko biernego oczyszczenia z zarzutów, passive exoneration. Hiob stawia wszystko na jedną kartę, opierając się na tej tak zwanej zasadzie odpłaty.
Czyli na tym, że dobre czyny muszą przynieść dobrobyt.
Tak, to jest takie starożytne, ale do dziś bardzo silne założenie. Hiob myśli tak, ogłaszam niewinność z zachowaniem wszelkich rygorów przysięgi. Bóg nic nie robi, świetnie. Moja reputacja jest czysta, wygrywam.
Tylko jakim kosztem?
Kosztem jest całkowite zniszczenie reputacji Boga. Bóg wychodzi na niekonsekwentnego i milczącego tyrana. A co ciekawe, materiały źródłowe przypominają, że te transakcyjne zapędy Hiob miał od samego początku.
Nawet zanim nadeszła tragedia.
Dokładnie. Spójrzmy na rozdział pierwszy, tam chyba czwarty i piąty werset. Hiob składa skrupulatne ofiary za swoje dzieci na zapas. Tak na wszelki wypadek, gdyby któreś z nich zgrzeszyło gdzieś tam w myślach. Chciał po prostu Bogiem zarządzać poprzez rytuały.
Wiesz, to słowo zarządzać Bogiem brzmi jak kompletny absurd. Dopóki człowiek szczerze nie przyjrzy się temu, jak wygląda dzisiejszy świat. Bo ten mechanizm przecież wciąż ma się świetnie, tylko zmienił trochę formę.
I to jest ta najważniejsza lekcja, jaką analizy Waltona przenoszą na nasz współczesny grunt. Może się wydawać, że rozmawiamy o starożytnych sprawach, ale mechanizm psychologiczny pozostał nienaruszony. Ludzie ciągle próbują manipulować losem albo Bogiem.
I jak to dzisiaj robimy?
Na różne sposoby. Używając do tego imponujących datków charytatywnych, jakiejś rygorystycznej obecności na nabożeństwach, albo po prostu obsesyjnego trzymania się zasad moralnych. Wszystko to często wypływa z takiego chłodnego, zorientowanego na korzyści, po prostu transakcyjnego podejścia. Skoro inwestuję dobro, system musi wypłacić mi dywidendę.
Sukces, zdrowie, brak cierpienia.
Dokładnie tak. I to nastawienie, jak wskazuje Walton, to największe zagrożenie dla prawdziwego zrozumienia istoty cierpienia. Z teologicznego punktu widzenia to jest coś, co trzeba w sobie po prostu wykorzenić.
Zbliżając się do końca naszej dzisiejszej analizy, warto podsumować główny wniosek z pracy Waltona. Z tego wszystkiego wyłania się obraz, gdzie ta najlepsza teologia z Księgi Hioba wcale nie pochodzi z pozytywnych momentów.
Prawda.
Największa wartość płynie z uświadomienia sobie, jak totalnie, jak głęboko Hiob mylił się w swoich założeniach. Ludzki umysł najpierw redukuje Boga do poziomu kontrolera operującego w Excelu, potem, kiedy cierpienie nie mija, zamienia go w nieprzewidywalnego potwora chaosu, a na końcu sprowadza go do roli algorytmu, który można zaszantażować i zmanipulować.
To bardzo trafne ujęcie.
I dopiero wtedy, gdy odważymy się dostrzec te błędy u nas samych, stworzymy jakąś właściwą perspektywę cierpienia. Zrozumiemy, że świat to nie jest wielki automat z przekąskami. Taki, gdzie wrzucasz dobre uczynki jak monety, żeby na dole wypadła puszka z zagwarantowanym sukcesem.
A to jest znakomita konkluzja całej tej analizy. Walton przypomina, że rezygnacja z patrzenia na każdą trudność jako natychmiastową karę, a na każdy sukces jako nagrodę, po prostu pozwala uwolnić się od gigantycznego ciężaru. Kiedy człowiek przestaje w końcu rozliczać ten wszechświat z każdego błędu w systemie, robi taką bezpieczną przestrzeń na rzeczywiste zaufanie. Do mądrości, takiej, która operuje znacznie, znacznie wyżej niż nasze proste równania matematyczne.
I to jest świetny drogowskaz na przyszłość. Zanim jednak zostawimy dziś ten temat, chciałbym podrzucić jeszcze jedną, wyjątkowo prowokacyjną myśl do rozważania. Wynika ona z tej koncepcji zasady odpłaty i lęku Hioba.
Zamieniam się w słuch.
Jak mówiliśmy, Hiob panicznie bał się, że Bóg nie respektuje prawa dobro za dobro, zło za zło. Bał się, że to rodzi chaos. Ale odwróćmy na chwilę ten mechanizm. Pomyślmy, co by się stało, gdyby ta żelazna zasada odpłaty działała absolutnie, wiesz, bezwzględny w każdej pojedynczej sekundzie naszego życia.
Uff, to by było brutalne.
Gdyby każdy, nawet najdrobniejszy, nieprzemyślany błąd, najmniejsza słabość natychmiast i bez cienia litości skutkowały adekwatnym, bolesnym uderzeniem od góry. Czy taki bezbłędnie działający algorytm sprawiedliwości nie uczyniłby naszej egzystencji jakimś niekończącym się horrorem opartym na transakcjach?
Zdecydowanie by uczynił.
Więc co, jeśli ta ogromna mądrość, o której dzisiaj tu cały czas rozmawialiśmy, wcale nie polega na księgowaniu naszych zasług, ale przede wszystkim, no właśnie, na uwolnieniu nas od tego bezlitosnego równania. Z tą perspektywą zostawiamy dzisiaj wszystkich do własnych przemyśleń. Do usłyszenia przy kolejnej analizie.